Geopolityczny dziennik analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Od ponad tygodnia jesteśmy świadkami narastającego konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Od tych starć na wzgórzu świątynnym w pobliżu meczetu Al-Aqsa między Palestyńczykami a policją izraelską, wtargnięcia zresztą funkcjonariuszy izraelskich do meczetu, aż przez ostrzał rakietowy Jerozolimy przez palestyński Hamas ze strefy Gazy i bombardowanie tego obszaru przez izraelskie lotnictwo, no, widzimy wzrastającą falę przemocy w Izraelu. Warto w tym momencie spróbować odpowiedzieć na pytanie, co jest tak naprawdę bezpośrednią przyczyną, a co jest takim głębszym podłożem geopolitycznym tych starć. Tą przyczyną bezpośrednią niewątpliwie jest oczekiwanie wyroku, który miał w ubiegły poniedziałek wydać Sąd Najwyższy Izraela w sprawie, no można powiedzieć, takiej już ciągnącej się od wielu, wielu lat, związanej z potencjalnym wywłaszczeniem kilkudziesięciu rodzin palestyńskich ze wschodniej części Jerozolimy. Tutaj żydowscy osadnicy tak naprawdę w sądach niższej instancji wygrywali, te sądy niższej instancji orzekały, iż Palestyńczycy muszą opuścić swoje domy w tej dzielnicy Sheikh Jarrah, właśnie we wschodniej Jerozolimie. No a w ubiegły poniedziałek Sąd Najwyższy miał wydać tutaj ostateczną decyzję. Skąd się w ogóle wzięła ta kwestia praw własności? Skąd się wzięły te nieporozumienia tak naprawdę, jeśli chodzi o odzyskiwanie nieruchomości posiadanych przez Żydów przed wojną? Mówimy o wojnie z 1948 roku. Jak to się dzieje, że dzisiaj tak naprawdę majątek wysiedlonych Arabów, majątek wysiedlanych Palestyńczyków, między innymi Palestyńczyków, był uznawany za ziemię niczyje, które władze izraelskie rozdawały osadnikom żydowskim. Tutaj, aby zrozumieć ten los tych kilkudziesięciu rodzin z Sheikh Jarrah, musimy się cofnąć tak naprawdę właśnie do roku 1948, a może nawet jeszcze rok wcześniej, do roku 1947, kiedy to nowo powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła ważną rezolucję, rezolucję numer 181, na mocy której miano dokonać podziału brytyjskiego mandatu Palestyny na dwa państwa, na państwo żydowskie i na państwo arabskie. Przy czym Jerozolima miała stać się terytorium neutralnym pod takim zarządem międzynarodowym. Ta rezolucja wywołała tak naprawdę wielkie niezadowolenie wśród ludności arabskiej, która ją odrzuciła. Zresztą tak naprawdę nie zapobiegło to powstaniu, proklamowaniu niepodległości państwa Izrael. Proklamowanie tego państwa nastąpiło 14 maja 1948 roku i tak naprawdę było zaczątkiem wojny izraelsko-arabskiej, w historiografii określanej jako pierwsza wojna izraelsko-arabska. Z tej z kolei wojny Izrael wyszedł nie tylko obronną ręką, ale także odniósł, można powiedzieć, wielki sukces, ponieważ powiększył swoje terytorium o około 60% terytoriów, które miały być przeznaczone dla Palestyńczyków, dla arabskiej Palestyny, właśnie przez Organizację Narodów Zjednoczonych na podstawie rezolucji z roku 1947. I w tym kontekście, patrząc na te losy właśnie Jerozolimy, chociażby po pierwszej wojnie arabsko-izraelskiej, już można zobaczyć, że ta rezolucja tak naprawdę okazała się martwa. Absolutnie tutaj kwestie regulacji prawno-międzynarodowych nie miały jakiegokolwiek większego znaczenia, ponieważ decydowało prawo siły. Zachodnią część Jerozolimy zajął Izrael, zaś wschodnią zajęła Jordania. Zresztą ta wschodnia część zajęta przez Jordanię była o tyle istotna, że obejmowała właśnie między innymi wzgórze świątynne, gdzie przecież mieszczą się te, można powiedzieć, no, jedne z najważniejszych obiektów kultu chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Pierwsza wojna izraelsko-arabska doprowadziła do masowych migracji, do masowych wysiedleń. Tysiące Żydów, tysiące Palestyńczyków musiało opuścić swoje domostwa. Tysiące Żydów zostało wysiedlonych ze wschodniej Jerozolimy, a jeśli chodzi o Palestyńczyków, to w wyniku powstania państwa Izrael ten obszar musiało opuścić, no, szacuje się, ponad 700 tysięcy Palestyńczyków, co zresztą jest tak naprawdę po dziś dzień taką traumą dla tego narodu. W historiografii arabskiej często określa się to jako katastrofę, jako al-Nakba. Natomiast no, można powiedzieć, że ten spór o Jerozolimę, o status Jerozolimy, o kontrolę nad Jerozolimą jest po dziś dzień tak naprawdę rozgrzewa emocje na Bliskim Wschodzie. Już w 1950 roku przecież izraelski Knesset, izraelski parlament oficjalnie przeniósł stolicę państwa Izrael do Jerozolimy, co wywołało przecież ogromne napięcia, ogromne, można powiedzieć, ogromny konflikt z państwami arabskimi. Natomiast jeśli chodzi o tę sytuację współczesną, tym najważniejszym wydarzeniem, który wpłynął i wpływa po dziś dzień na to, co się dzieje w państwie Izrael, jest wojna sześciodniowa, wojna z roku 1967. W wyniku tego konfliktu Izrael zajął Strefę Gazy, zachodni brzeg Jordanu, wzgórza Golan i dotychczas kontrolowaną przez Jordanię wschodnią Jerozolimę. I te wydarzenia z roku 1967 stanowią pewnego rodzaju kanwę, bezpośrednią genezę i taki, można powiedzieć, punkt osiowy konfliktu z Palestyńczykami, jeśli chodzi o Izrael. Oczywiście samo uznanie przez Knesset Jerozolimy za stolicę państwa, Jerozolimy oczywiście niepodzielnej, spowodowało także, no, można powiedzieć, taką politykę kolonizacji przez Izrael nowo zdobytych terytoriów. Po zwycięstwie w wojnie sześciodniowej na te nowe terytoria, o których wspomniałem, no, ruszyli żydowscy osadnicy, którzy zaczęli budować osiedla nieuznawane tak naprawdę przez społeczność międzynarodową. Organizacja Narodów Zjednoczonych wielokrotnie podejmowała takie działania mające na celu zaprzestanie tego nielegalnego osadnictwa. Były wydawane rezolucje potępiające te działania, co zresztą tak naprawdę nie przeszkadzało tutaj żydowskim osadnikom, a władze, izraelskie rządy tak naprawdę, można powiedzieć, po cichu, jeśli nie wspierały, to na pewno przymykały oko na tę właśnie politykę. I w wyniku tej właśnie kolonizacji, w wyniku tego nielegalnego osadnictwa na ziemię, można powiedzieć, arabskie, no, przybyło, szacuje się, są różne szacunki, ale mówi się nawet o około 500 000 Żydów, którzy właśnie na tereny anektowane przez Izrael w 1967 roku przybyli i stworzyli tam właśnie osiedla, które są oczywiście, i dochodzi na tych terenach oczywiście non-stop do różnego rodzaju incydentów między nielegalnymi żydowskimi osiedlami, a właśnie tutaj Palestyńczykami, którzy nie godzą się na tę sytuację. Sprawa nie jest oczywiście taka, powiedziałbym, czarno-biała. Nie jest to oczywiście taka czarno-biała, ponieważ musimy uwzględniać kilka czynników. Po pierwsze, do przemocy dochodzi z jednej i z drugiej strony. Z jednej i z drugiej strony mamy do czynienia z aktami przemocy, które są skierowane przeciwko cywilom. Można powiedzieć, że obie strony mają krew na rękach. Natomiast to, co, abstrahując od kwestii prawno-międzynarodowych, abstrahując od kwestii moralnych, warto podkreślić ten element, który przebija się, myślę, że w analizie geopolitycznej tego konfliktu, że prawo międzynarodowe, racje moralne, takie pojęcia jak sprawiedliwość, jak prawda, w tym konflikcie absolutnie ustępują i to ustępują od roku 1948 przed siłą, przed realną siłą, przed kwestią przemocy, przed kwestią tego, kto jest sprytniejszy, tego, kto jest silniejszy. Myślę, że konflikt bliskowschodni, jak niczym w soczewce, pokazuje politykę realną, pokazuje, czym jest polityka realna. Natomiast ja nie spodziewałbym się, jeżeli chodzi o obecny stan tych napięć, które występują między Palestyńczykami a Żydami, aby doszło do zapowiadanego przez niektórych komentatorów takiego trzeciego powstania, możemy powiedzieć, to trzeciej intifady. Absolutnie myślę, że jest to przedwczesne mówienie o takim procesie. Zresztą tak naprawdę, jeśli sobie porównamy genezę chociażby pierwszej intifady, która rozpoczęła się w 1987 roku, czy genezę, mówimy tutaj o tak zwanej intifadzie kamieni, czy o intifadzie Al-Aqsa, drugiej intifadzie, która rozpoczęła się w roku 2000, to rzeczywiście mamy do czynienia ze znacznie mniejszą skalą, tym bardziej, że do eskalacji w tym układzie geostrategicznym w Izraelu i w jego otoczeniu byłoby potrzebne mocniejsze zaangażowanie się także Iranu, który wspiera przecież nie tylko Hamas, ale także Hezbollah. Myślę, że w tym momencie absolutnie jest to wykluczone, tym bardziej, że Iranowi obecnie zależy na raczej łagodzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chodzi przede wszystkim oczywiście o te rozmowy rozbrojeniowe, które toczą się w Wiedniu. Chodzi o przywrócenie porozumienia nuklearnego z Iranem, zresztą wynegocjowanego jeszcze w 2015 roku, a zerwanego przez Donalda Trumpa. Także Iran ma tutaj bardzo istotne swoje interesy, jeśli chodzi o łagodzenie napięć z Arabią Saudyjską. Zresztą sama Arabia Saudyjska jest zainteresowana w takim porozumieniu. Więc nie sądzę, aby ten poziom eskalacji miał wzrosnąć, aby na tej drabinie eskalacyjnej doszło do przesunięcia w górę. Raczej sądzę, że będzie wygaszany. Warto mieć oczywiście na uwadze także sytuację wewnętrzną w Izraelu. Należy tutaj pamiętać, że w tym roku doszło do wyborów parlamentarnych. Tutaj, co prawda, partia premiera Benjamina Netanyahu zwyciężyła, mówimy o Likudzie, natomiast no, nie udało się stworzyć kolejnego rządu dotychczasowemu premierowi Netanyahu. Tę misję otrzymał Yair Lapid, lider ugrupowania Yesh Atid. Jest przyszłość, które zajęło drugie miejsce w tych wyborach. No ja myślę, że tutaj Benjamin Netanyahu nie będzie chciał odpuścić, będzie starał się maksymalnie skomplikować sytuację Lapida i niewątpliwie ta sytuacja eskalacji w relacjach izraelsko-arabskich będzie powodowała trudność w utworzeniu rządu przez Lapida, który potrzebuje po prostu poparcia partii arabskich. O wiele ważniejszym podziałem, który się dzisiaj kształtuje, jest ten podział w samym społeczeństwie izraelskim, moim zdaniem. Pamiętajmy, że na tym niewielkim obszarze, bo obszarze przecież niecałych 21 tysięcy kilometrów kwadratowych, zamieszkałem przez około 9 milionów obywateli, Żydzi stanowią około 75% i te podziały w społeczeństwie, mówimy w społeczeństwie Izraela, są bardzo niebezpieczne z punktu widzenia przyszłości tego państwa. Widzimy, że kwestie praw własności, kwestie właśnie tych napięć rzutują w sposób bardzo negatywny oczywiście na sytuację wewnętrzną w tym państwie. Patrząc nieco szerzej, patrząc na to, iż od dłuższego czasu mamy do czynienia z próbami normalizacji relacji irańsko-saudyjskich, widzimy zresztą tę nieudaną wojnę saudyjsko-jemeńską, która no, nie przysporzyła tutaj młodemu następcy tronu Muhammadowi bin Salmanowi wielu przyjaciół ani w regionie, ani na świecie, zresztą w samych Stanach Zjednoczonych wywołuje ogromne kontrowersje, no, skłoniła także oczywiście Riad do szukania porozumienia z Teheranem. Widzimy, że właściwie od końca 2019 roku dochodzi do takich prób normalizacji. Jednym z takich kluczowych postaci, która miała doprowadzić do tego, był generał Kasem Sulejmani, no, zlikwidowany, zabity w Bagdadzie przez Amerykanów na rozkaz zresztą Donalda Trumpa, co zresztą nie przeszkodziło tak naprawdę w szukaniu tego porozumienia i które na dziś wydaje się, że ta normalizacja jest niewątpliwie i w interesie Islamskiej Republiki Iranu i samej Arabii Saudyjskiej. W tym kontekście nie spodziewałbym się jakiegoś wsparcia czy bezpośredniego wsparcia Iranu dla chociażby libańskiego Hezbollahu. Nie sądzę, aby ten konflikt izraelsko-palestyński wymknął się spod kontroli. Na pewno będzie miał negatywny wpływ na spoistość wewnętrzną samego państwa Izrael i będzie negatywnie wpływał na bezpieczeństwo wewnętrzne tego państwa. Natomiast ja tutaj absolutnie nie widzę, przynajmniej na razie, podstaw do mówienia o jakiejkolwiek trzeciej intifadzie. Bardzo natomiast istotnym elementem w tej całej bliskowschodniej układance będzie kwestia porozumienia nuklearnego, potencjalnego oczywiście przywrócenia porozumienia nuklearnego z Iranem. Nie da się ukryć, że takie porozumienie byłoby niekorzystne dla Izraela, zresztą podobnie, co ciekawe, jak dla Federacji Rosyjskiej, która przecież nie jest zainteresowana, tutaj powiedzielibyśmy, normalizacją sytuacji na Bliskim Wschodzie. Obniżenie cen ropy naftowej nie byłoby korzystne dla gospodarki rosyjskiej, stąd i przywrócenie porozumienia nuklearnego z Teheranem nie jest w interesie Rosji. To jest niezwykle interesująca kwestia. Będę ją na pewno komentował oczywiście i będę do niej wracał w kolejnych odcinkach Geopolitycznego Dziennika Analitycznego. A na dzisiaj Państwu serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.